studiu Radia Łódź jest ksiądz dr Marcin Wojtasik, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Archidiecezji Łódzkiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Rafał Osiński, pedagog i specjalista poradnictwa z Fundacji Wsparcia Psychospołecznego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zajmiemy się dzisiaj tematem pierwszej komunii świętej. 2 lata pandemii nam minęły. Wtedy te komunie były w takim mocno okrojonym składzie, dużo skromniejsze. No a teraz wraca normalność. I teraz pytanie, co to jest normalność? Panie Rafale, pierwsza komunia, bardziej święto czy bardziej impreza?
Ja bym powiedział, że ani nie święto, ani nie impreza, tylko uroczystość. I to jest bardzo ważne rozróżnienie, bo skoro mówimy o komunii świętej, o przygotowywaniu, o wdrażaniu dzieci w życie religijne, to warto kierować do nich prawidłowe pojęcia. Dla nas święto czy uroczystość to tak brzmi bardzo podobnie, ale już w języku liturgicznym to nie jest to samo. Dlatego nie tyle się czepiam, ale podkreślam, kalendarz liturgiczny bardzo na to zwraca uwagę i wskazuje, jeśli pierwsza komunia jest w niedzielę, to na pewno jest to uroczystość, a nie święto. To niuans, ważny niuans, może do tego języka też wrócimy. Natomiast generalnie impreza nam się kojarzy z czymś bardzo takim, nazwałbym może nieładnie, plebejskim. Takim bardzo potocznym, takim wręcz ocierającym się o coś, co zakazane w języku dzieci i młodzieży, z pewnością tak. Dlatego myślę, że gdybyśmy poszli w stronę tą bardziej uwznieślającą, nie znaczy, że mamy odejść i oderwać się od rzeczywistości, to byłoby jednak lepiej, żeby ta komunia wnosiła coś, co będzie budowało, uwznieślało, co pokaże dziecku jakiś nowy wymiar, coś, czego może do tej nie doświadczyło.
Księże, czym być powinna komunia?
Przede wszystkim spotkaniem z Chrystusem, no bo to jest doświadczenie pierwsze, które do którego dzieci są przygotowywane przez tych kilka lat, kiedy jest prowadzona katecheza mistagogiczna, taka katecheza wprowadzająca do doświadczenia spotkania z Chrystusem. Ale też ta katecheza ma swój sens i ma swoje znaczenie w doświadczeniu dzieci, kiedy współuczestniczą w tym prowadzeniu również i rodzice. I to jest chyba element, z którym najtrudniej nam sobie poradzić po tym powrocie po pandemii, z takim doświadczeniem zwrócenia uwagi na to, co jest najważniejsze, najistotniejsze. Kiedy były te komunie święte w mniejszym, okrojonym składzie, jak to pani nadmieniła, to wtedy to doświadczenie rodziców i dzieci było dużo większe. Oni się zbliżali do siebie, przeżywali to zupełnie w inny sposób niż to doświadczenie, z którym spotykamy się.
Czyli
już
teraz mamy masowość taką.
Wydaje się, że tak, chociaż ja wczoraj rozmawiałem z kilkoma moimi kolegami na ten temat. I to, co nam się gdzieś tam rzuciło w tym doświadczeniu kilku niedziel z komuniami, to jest chyba chęć albo nawet potrzeba mimo wszystko ludzi zintegrowania się ludzi. Bo rzeczywiście jest to masowość, ale masowość, która wynika z potrzeby spotkania się. I owszem, przeżycie może być mniejsze, doświadczenie może być mniejsze tego przeżywania tej komunii świętej, ale chęć i potrzeba po pandemii spotkania się jest bardzo duża mimo wszystko. A komunia święta przeradza się w takie doświadczenie spotkania rodzinnego wokół jakiegoś dużego doświadczenia, którym jest przyjęcie Chrystusa przez dziecko po raz pierwszy.
No bo tutaj mamy takie dwa spotkania. To jest ten wymiar w kościele, spotkania z Bogiem i mamy później te spotkania rodzinne. Spotkania rodzinne, które pewnie możemy powiedzieć, przynajmniej ja mogę zasugerować, że może poszły trochę za daleko, bo bardzo dużo za nie płacimy na przykład, tak? Biegamy, wynajmujemy restaurację, płacimy gigantyczne pieniądze za to, żeby ugościć najbliższych, ale nie tylko najbliższych, bo przecież zaprasza się również dalszą rodzinę, w tej chwili sąsiadów. To jest przede wszystkim ogromne takie wyzwanie finansowe, a do tego rodzice biegają, no zwłaszcza pewnie jeżeli chodzi o dziewczynki, to biegają za sukienkami, za butami, za rajstopami. Trzeba do fryzjera.
No niektórzy najlepiej na jakoś garnitury dla chłopców też wydają te wyższe setki, a te niższe.
A no właśnie. I mamy fryzjera, czasem jeszcze nawet kosmetyczkę. No i oczywiście trzeba jeszcze kupić prezenty, no bo tak się przecież nawet kiedyś na memach pojawiało, że to jest dzień pierwszej komórki. Zastanawiam się, czy jest tutaj czas na przygotowanie duchowe.
Znaczy, ja myślę, że ten czas jest, tylko my jako duchowni i też katecheci, którzy przygotowują dzieci do pierwszej komunii świętej, no nie mamy trochę wpływu na to, co robią, oczywiście my mówimy o tym.
Nie macie wpływu na to, co robią rodzice?
Myślę, że nie mamy aż tak dużego wpływu na to, co robią rodzice. Oczywiście to nie jest też tak, że nic się w tym zakresie nie robi, bo przecież są przygotowania bezpośrednio już do samej komunii świętej dzieci. W większości w parafii, w naszej archidiecezji, ja odpowiadam za archidiecezję łódzką, w większości parafii księża spotykają się z rodzicami systematycznie i te tematy są podejmowane w znaczeniu, co jest najistotniejsze w tym przygotowaniu do Komunii Świętej. Natomiast no, samo, wiemy doskonale, że samo mówienie nie przekłada się na doświadczenie tych ludzi, na realizację tego wszystkiego.
No to gdzie jest problem? Może słabo mówicie do
rodziców? Może jest takie założenie, że duszpasterz i tak ma powiedzieć, co ma powiedzieć. A więc skoro ma to powiedzieć, no to w odbiorze rodzica będzie, no tak, no to swoje powiedział, no ale przecież trzeba się zintegrować.
Bóg Bogiem, życie życiem. Tak.
I to jest to takie niebezpieczeństwo właśnie założeń duszpasterskich, a praktyki, jaka jest wcielana, to jest też kwestia, w jaki sposób rodzice podchodzą do tej komunii, co tak naprawdę chcą zmienić. Myślę, że oczywiście ważne jest, jak się też mówi do rodziców i ten język, ta forma przekazu jest istotna. Pewnie na spotkanie, które będzie trwało 15 minut czy pół godziny, przyjdzie zdecydowanie więcej rodziców, zwłaszcza jeśli równolegle będzie się odbywało spotkanie dla dzieci, niż na spotkanie, które byłoby, nazwijmy to, bardziej wymagające czasowo, ale też wymagające dania czegoś z siebie.
Jest jeszcze jedna rzecz, która, no bo pani tak dość mocno dotknęła tego, że mówimy i nic się nie dzieje. Ja jednak mam takie duże zaufanie do ludzi, że coś się dzieje. Tylko ono nie musi zadać się w tym momencie, kiedy byśmy tego sobie życzyli my jako duchowni. Oczywiście my byśmy chcieli, żeby to się od razu zrealizowało. Natomiast ja mam takie poczucie, że...
To może te rozmowy rozpoczynacie za późno w takim razie.
Nie wydaje mi się...
Bo może trzeba dać czas, żeby to ziarno wydało plon.
No właśnie, ale ten czas być może w przestrzeni to się wydarzy dopiero. Nie zakładajmy, że to musi się stać tu i teraz. My byśmy tego chcieli. Każdy by chciał. Mówię oczywiście o tej...
No ale powinno się to wydarzyć w momencie, kiedy mamy pierwszą komunię świętą naszego dziecka.
Ksiądz Marcin ma tutaj podejście takie w duchu nowej ewangelizacji, tak? Też, że to ziarno pojawia się, a kiedy ono zakiełkuje, to się zobaczy. Tak? To jest, tak wydaje mi się, taki model
znaczy ja uważam,
podejścia.
Że to jest chyba istotne w podejściu do człowieka. Czasem nie mamy świadomości tego, co się... Znaczy chcielibyśmy otrzymywać owoce swoich działań natychmiast. To jest natura rzeczy, tak? Jak chcemy dostawać pieniądze za konkretną pracę, którą zrobiliśmy i chcemy to otrzymywać, dokładnie tak samo my, jako duchowni, chcielibyśmy otrzymać owoc zaraz po tym działaniu. A to tak nie jest. Czasem trzeba na ten owoc troszeczkę poczekać. No i rodzi się pytanie inne, czy warto w takim razie mówić, czy nie warto mówić, bo skoro się nic nie zmienia, albo się niewiele zmienia, to czy jest sens mówienia, czy nie? Ja sobie zadaję pytanie bardziej o to, czy jest sens w takim razie prowadzić szeroko pojęte przygotowanie do Komunii Świętej, które de facto, jak widzimy, no nie zawsze skutkuje takim owocem, jakbyśmy tego chcieli, czy też nie? I ja stoję na stanowisku takim, że zawsze warto próbować i zawsze trzeba dawać. Natomiast oczekiwanie jest trudne. Może ja tego nie doczekam, ale może ktoś inny doświadczy tego, co próbowaliśmy dać, tak? I ja jednak ufam ludziom. No jednak myślę sobie, że ludzie prędzej czy później gdzieś tam w coś w człowieku się otworzy i no trzeba dać ludziom taki moment na zaufanie, na otworzenie się, a nie tylko liczyć na to, że to... Znaczy możemy z góry narzucać, możemy nakładać różnego rodzaju kajdany na ludzi, ma być tak, a nie inaczej, tylko czy to coś zmieni w tych ludziach? Nie wydaje mi się. Wolność, decyzyjność w tej wolności jest dużo skuteczniejsza.
No ja się zastanawiam, czy w takim razie to nieprzygotowanie w tym momencie rodziców na przygotowanie swoich dzieci do pierwszej komunii to nie jest skutek tego, że oni kiedyś też zostali źle przygotowani.
No czyli tak generacyjnie. No to jest prawda, bo i pewnie w duszpasterstwie i w takim podejściu psychospołecznym widzimy, że pewne wzorce są przekazywane pokoleniowo. Dzieci uczą się poprzez modelowanie. Dla duszpasterstwa dorosłych realizowanego przy okazji dzieci, przy okazji pierwszej komunii, tak, żeby do ludzi dotrzeć, wydaje się, że istotny jest też język. Język, który
czyli to
też...
jak mówimy.
Jak mówimy, co mówimy i jak mówimy, ale on nie może być trywializowaniem i on nie może być spłaszczaniem i nie może być próbą komercjalizacji. Jeśli ja usłyszałem, że zachęcamy rodziców do spowiedzi, a pokuty będą wyjątkowo niskie, bo jest promocja.
O.
Co więcej, rodzice wychodzą z kościoła, po czym mówią, opowiadają sobie, wymieniają się, kto nie dostał żadnej pokuty, kto dostał tylko Ojcze Nasz po kilku latach niebycia u spowiedzi, no to zadaję sobie takie... pytanie, czy to nie jest też takie pójście na łatwiznę? Nie chodzi, żeby ktoś teraz przebywał tydzień w worze pokutnym, czy na kolanach przysłowiowo szedł do Częstochowy. Nie o to chodzi. Ale wszystkie warunki dobrej spowiedzi muszą być spełnione. I ludzie potem też do tego podejdą bardzo płasko, bardzo powierzchownie.
Dzieci stoją gdzieś obok i słyszą, że sobie tam rodzice trochę się ubawili tą spowiedzią na przykład.
To skrajne określenie, ale coś w tym jest, to pani powiedziała. Jest to też niebezpieczeństwo, bo stawiając wymagania, trzeba je stawiać, natomiast nie można ich zbyt spłaszczyć, no bo jakieś jednak muszą być, skoro mówimy o rozwoju.
Ja słyszałam na przykład takie zdanie, oj tam spowiedź, ty się wyspowiadasz za nas wszystkich, do dziecka.
Znaczy myślę sobie, że jeśli chodzi o sakrament pojednania, który jest przed pierwszą komunią świętą, no problem jest chyba szerszy, dlatego że spotykamy się z coraz to większym doświadczeniem takich sytuacji, kiedy osoby, które rodzice, które mają swoje dzieci, nie mogą przystępować do sakramentu pojednania. I to jest dość duży problem. W związku z tym, że mają kolejne związki, żyją w kolejnych związkach. I to są też takie sytuacje, że oni są w trudnym momencie swojego życia. I wtedy jest bardzo ważna też obecność księdza, który wesprze tych rodziców, ale też i zwróci uwagę na sytuację dziecka, który może w jakiś sposób przez swoje przyjęcie Komunii Świętej być też wsparciem dla tych swoich rodziców, tak? Tylko to trzeba bardzo dobrze poprowadzić w formie katechetycznej, spotkania z tymi ludźmi. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja w tym roku miałem doświadczenie, to nie jest żadna zdrada sakramentu pojednania, ale miałem doświadczenie dwóch takich przypadków w czasie spowiedzi tegorocznej, kiedy osoby, które były rozwiedzione, ale żyły w samotności, nie wiedziały o tym, że mogą przystępować normalnie do sakramentu, do Komunii Świętej. Dopiero po raz pierwszy się dowiedziały tuż przed przyjęciem Komunii Świętej swojego dziecka. Dla mnie to było, no, z punktu widzenia mojego, no wiadomo, mam wiedzę i
znaczy,
prawną.
Znaczy to wskazuje, że specjalnie nie poszukiwały.
Nie, może nie poszukiwały, albo miały doświadczenie wielu osób, które, bo te panie jedna i druga w tym przypadku konkretnie wskazywały, że inni ludzie mówili, że ona i tak nie może przyjąć, bo jest po rozwodzie.
Czyli brak wiedzy, nie no, de facto jest to brak wiedzy. Więc, bo to nawet nie chodzi o postawę.
Tak,
zwykłą
wiedzę, informację. Znaczy po prostu ta wiedza jest nieprzekazywana, znaczy ludzie nie szukają tej wiedzy, więc przy okazji właśnie przygotowań do przyjęcia sakramentu pierwszej Komunii Świętej, tą wiedzę można przekazywać. I być może ktoś nie usłyszał, nie dosłyszał. I właśnie po to jest moment na przygotowanie, żeby takie rzeczy też usłyszeć, że to jest też, bo myślę sobie, że ci ludzie się generalnie w przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej, czyli mówię tutaj o rodzicach, oni też to przeżywają. Znaczy ja widziałem to przeżycie. To nie jest tak, że ludzie tego nie przeżywają. Część pewnie przejdzie obok tego, ale duża grupa osób, która w tym uczestniczy, to przeżywa. Tak? I to doświadczenie przeżycia rzeczywiście jest. Więc myślę sobie, że to jest ważny moment dla wszystkich do tego, by tą Komunię Świętą przeżywać wspólnotowo, nie?
To jest bardzo ważne, że ksiądz Marcin nam tutaj emanuje wręcz empatią, ale właśnie w duchu tej empatii, o której ksiądz tutaj wspomina, którą ksiądz tutaj no, wyraża, trzeba zwrócić uwagę też na to, co się mówi do dzieci. Bo jeśli
mówimy o rodzicach.
Mówimy o tym, co się mówi do dzieci, też z przekazu duszpasterskiego, zachęcając chociażby rodziców do skorzystania z sakramentu pojednania, nierzadko rzeczywiście po latach. Są osoby, które nie mogą przystępować do Komunii Świętej, dlatego że żyją w powtórnych związkach małżeńskich, gdzie jedna ze stron miała ważny ślub sakramentalny. Bywają osoby, które nie mają przeszkód tych formalnych, ale żyją w związkach niesakramentalnych, jak ksiądz Marcin wie, często często dlatego, że po prostu boją się związek zalegalizować ze względu na różne negatywne doświadczenia własne z przeszłości czy innych osób, jakby wciąż czekają na tę decyzję. To też jest jakaś forma dramatu ludzkiego, oczywiście naszego, charakterystycznego dla naszych czasów i naszych trudnych doświadczeń. Ale jeśli przekażemy dzieciom taką informację, zachęcając rodziców, mówiąc do rodziców przy dzieciach, wyspowiadajcie się, tak? Zróbcie to dla swoich dzieci, bo kochacie te swoje dzieci. To jeśli ktoś nie przystąpi do sakramentu pojednania, bo nie może, to co znaczy, że mniej kocha te dzieci? Trzeba bardzo uważać w tym przekazie, bo dzieci teraz bardzo inteligentnie łapią tego typu przekaz, takie porównywanie, więc to trzeba być bardzo subtelnym i bardzo ostrożnym w każdym przekazie, bo to jest szczególny odbiorca. Dziecko i rodzic równocześnie przed wydarzeniem, przed faktem pierwszej Komunii Świętej. Tutaj ta subtelność ze strony tutaj przygotowujących, czy katechetów świeckich, czy osób będących osobami konsekrowanymi jest niezmiernie istotna. Bywa, że ktoś nie przystąpi do spowiedzi, bo żyje w związku, niekoniecznie mieszkając razem, ale żyje w jakimś związku no, niesakramentalnym dłuższy czas i będzie też blisko Boga, a ktoś może przystąpić, no to skoro ksiądz zachęcał, no ja nie mieszkam z kimś, no to przystąpię, ale musimy pamiętać, że przystępując do spowiedzi jest bardzo ważne mocne postanowienie poprawy. Czyli mając luźne kontakty seksualne, nawet przygodne, nie można iść do spowiedzi dlatego, że kocham dziecko. Bo w tym momencie jest to przykład nieodpowiedzialności i złego świadectwa.
Ja natomiast, jeśli mogę tak ad vocem tego, o czym rozmawiamy, tak sobie pomyślałem, tak z boku trochę nasłuchując się tej mojej też, moim wypowiedziom, że jak gdyby postawiliśmy trochę z boku dziecko, a skupiliśmy się na rodzicach, o czym to świadczy? To świadczy o tym, że przy przygotowywaniu do pierwszej Komunii Świętej de facto ci rodzice odgrywają bardzo istotną rolę, a często mam wrażenie, z mojego punktu widzenia, jako nauczyciel też katecheta, jako odpowiedzialny za katechezę, my jako duchowni nie zwracamy na to tak mocną uwagę. Skupiamy się na dziecku, jak gdyby pomijając trochę wartość rodzica i znaczenie rodzica w tym przygotowaniu do pierwszej Komunii Świętej. Pomijamy, to znaczy my od nich chcemy wymagać. My od nich wymagamy. Natomiast czasami mam wrażenie, że też nie do końca dajemy możliwość tego, żeby oni w to weszli, bo nie informujemy ich o pewnych rzeczach, które powinni podejmować i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie też myślę, że ciekawą rzeczą byłoby to, żeby spróbować tym rodzicom towarzyszyć. Ja sobie nawet myślę, że tak jak dzisiaj katecheci towarzyszą dziecku, jakże ważną jest istotnym elementem jest to, żeby ksiądz towarzyszył również tym rodzicom. A to towarzyszenie nie jest wcale takie łatwe i proste. Faktem jest, że ci ludzie się często nie chcą angażować, mają mnóstwo obowiązków w pracy i zadań, które mają w ciągu roku, które wiadomo, że w jakiś sposób powodują, że ta ich obecność w pełni nie jest do końca możliwa. Ale jak się wejdzie w głęboką relację z tymi ludźmi, spróbuje się z nimi w tą relację wejść, to może to zaowocować oczywiście tym, że w jakiś sposób oni się też otworzą. I jest perspektywa pracy, tak? Być może ta praca będzie krótkotrwała, roczna, być może będzie trwała dłużej. Nie wiem, ja mam świadomość tego, że wielokrotnie jest, wydaje się, że człowiek poświęca dużo czasu na to, żeby i daje komuś ten czas, taką perspektywę czasu, żeby ta relacja się rozwinęła i z niej nic nie wynika. Ale ja sobie myślę, czy nie wynika, czy to nie jest tak, że to mimo wszystko gdzieś tam coś zostaje w tym człowieku i dopiero tam jakaś perspektywa jakiejś sytuacji trudnej otwiera to, co... To, z czym się pracowało z tym człowiekiem, ta otwartość jego na tą pracę, gdyby owocuje dopiero w perspektywie czasu. Więc ja myślę sobie, że musimy zwrócić uwagę w przygotowaniu dziecka do pierwszej Komunii Świętej na rodzica i oczywiście na dziecko, które jest też ważne, no bo ono w końcu tą pierwszą Komunię Świętą przeżywa, tak swoje doświadczenie przeżywa. Natomiast byłoby idealnie, gdyby ono przeżywało też w doświadczeniu rodziców, którzy też tą Komunię Świętą przeżywają, tak samo jak on to przeżywa, nie? I nie tylko, to nie chodzi mi o takie przeżycie zewnętrzne, takie przeżycie emocjonalne, bo ono jest. Umówmy się, jak patrzę na tych rodziców, którzy przeprowadzają te swoje dzieci, towarzyszą na tej pierwszej Komunii Świętej, oni są rzeczywiście emocjonalnie bardzo zbliżeni do tych dzieci. Natomiast tu nie chodzi o tylko emocje, chodzi też o coś głębszego, ale na tym trzeba pracować, bo...
No właśnie, bo to może być na przykład wzruszenie, jakże pięknie moja córka wygląda.
Dokładnie, dokładnie tak. Ale to nie wszystko, nie? I trzeba pójść dalej i to jest największy problem z tym pójściem dalej.
panie Rafale?
Na pewno w doświadczeniu pomagania jest coś takiego jak pewna cyrkularność. Czyli człowiek, który coś dostaje od duszpasterza, pedagoga, psychologa, familiologa, to w nim może tam pracować i za jakiś czas na przykład wróci po jeszcze, po więcej. Tak? Bo zapragnie informacji, zapragnie rozwoju. Jest niepokojący trend. Ostatnio spotkałem na skrzyżowaniu ruchliwym na osiedlu księdza, który pracuje w dużej parafii w blokowisku. Znam go od wielu lat, że jest zaangażowany w szeroko rozumianym duszpasterstwie rodzin. No i ja mówię, no znowu jest ksiądz w dużej parafii. No pewnie może się wreszcie ksiądz znowu realizować duszpastersko, bo przez kilka lat był w takiej no starej, wymarłej parafii wręcz. On mówi, nie, nie te czasy. Ludzie nie chcą się już angażować. Człowiek naprawdę otwarty, człowiek znany z tego, że wychodził pierwszy na kolędę, a wracał ostatni, często już po tych godzinach formalnych ram, daleko po godzinie 20 czy 21. Czyli jest kwestia rzeczywiście zmęczenia też ludzi, tego, że ludzie czasami w zagonieniu, o którym często mówimy również na antenie Radia Łódź, po prostu no już, jak powiem, odpuszczają sobie, bo zwyczajnie gdzieś nie są gotowi na angażowanie się. Oczywiście, no nie o to chodzi, aby się poddawać, chodzi o to, aby z tym dalej pracować, aby tutaj kropla drążyła skałę.
Wróćmy w takim razie do tak błahego elementu, jakim są prezenty. Powiedzmy błahego, chociaż wśród tych błahych elementów są iPhony, są kłady, są komputery stacjonarne, ale właściwie prezenty były zawsze. Podejrzewam, że też coś dostaliście.
Jasne, i wartość tych naszych zegarek? Prezentów z naszego pokolenia, bo jesteśmy mniej więcej z tego samego pokolenia, tak myślę, no jedno czy półtora, półtora pokolenia.
Zegarek.
Półtora pokolenia od obecnych pierwszokomunijnych dzieci, tak sobie delikatnie to ujmijmy. Więc myślę tak, rower, zegarek, to jest ta ranga, prawda, Książę Marcinie?
Ja dostałem zegarek z 7 melodyjkami, taki był wtedy modny zegarek. Jakiś
wypasiony jak na tamte czasy.
Jak na moje czasy to był taki zegarek, który chciałem, marzyłem i go otrzymałem oczywiście od swojego chrzestnego, więc gdzieś tam z tyłu głowy jest takie doświadczenie. Nie no, oczywiście te prezenty gdzieś tam w jakiś sposób są. I tutaj wracamy znowu, no są prezenty i znowu są rodzice. To wszystko zależy od tego, jak ci rodzice do tego podchodzą i jak te dzieci nastawiają do... Bo myślę sobie, że w wielu przypadkach, na przykład ja patrzę przez mojej parafii, gdzie posługuję jako pomoc duszpasterska, no tam ksiądz jasno zwraca uwagę i mówi o tym, że najistotniejszym elementem jest spotkanie z Chrystusem, tak? Natomiast z tyłu głowy te dzieci zawsze będą miały. To nie unikniemy tego. Jak one nawet powiedzą, że one są, że one tak, przyjęcie Pana Jezusa jest najistotniejsze, to z tyłu głowy te prezenty zawsze są. Każdy z nas w tego typu doświadczeniach, ale jak spojrzymy historycznie zawsze przy różnego rodzaju ważnych wydarzeniach, dokonywało się coś, człowiek coś drugiemu człowiekowi ofiarował. Natomiast to podejście rodziców do tego wydarzenia jest dużo bardziej istotniejsze tak naprawdę. Czy to ma być cel i najważniejszy środek, czy to jest jeden z wielu elementów? Ja znam wielu rodziców, którzy mówią jasno, nie są ważne prezenty, co ty kupisz, jaka suma pieniędzy będzie przeznaczona na ten prezent. Istotne jest to, żebyś był i nawet jeśli to będzie drobiazg, to żeby to był dany z serca, prawda? Nie wiem, jak wy macie, ale ja tak mam na przykład, że ktoś, jeśli mi daje prezent, który sam zrobił albo w jakiś sposób wyszukał i to jest drobiazg, to jest dla mnie szczególne. Ja powiem szczerze, bardzo często moi współpracownicy, z którymi współpracuję, często jako prezent w imieniu nowy czy jakikolwiek im dostaję rzeczy, które sobie sami wykonują, to znaczy jakieś słoiki z konfiturami i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to ma dużo większe znaczenie, niż ktoś by poszedł do sklepu i kupił, nie wiem, jakiś alkohol, czy cokolwiek innego przyniósł. Dla mnie to nie ma takiego znaczenia.
No bo te konfitury są bez konserwantów. Chodzi o zaangażowanie tak naprawdę, o intencje. To jest bardzo istotne, o pewną też symbolikę. I to nie o to chodzi, że ta symbolika ma być totalnie nieutylitarna, nieużyteczna dla tego dziecka. Bo możemy temu dziecku kupić piękną, wielką księgę, nawet Biblię, chociaż często te dzieci już wcześniej otrzymują te Biblie ilustrowane, ale z tej wielkiej księgi, takiej monumentalnej wręcz i wagowo dosyć pokaźnej i obszernej, nie tylko objętościowo, jakby ciężko nawet korzystać, a można przy okazji jakąś kupić książkę, która będzie dla tego dziecka rozwijająca, także o treści religijnej, może właśnie na najbliższe lata, na za rok, na za dwa, już z jakąś taką perspektywą, gdzie będą na przykład pytania, odpowiedzi, formy takich dialogów dydaktycznych z dziećmi. Ja osobiście takiej pozycji szukałem. Wcale nie jest prosto znaleźć, ale dla chcącego nie ma nic trudnego i można się do tego dokopać.
Ja natomiast też mam kilku chrześniaków, więc muszę powiedzieć, że chyba w dwóch przypadkach było tak, że rodzice chrześni wprost prosili mnie o to, żeby kupić dziecku Pismo Święte, bo to będzie ich Pismo Święte. Na pierwszą, na chrzest, wiadomo, trudno tutaj zakupić to Pismo Święte, no bo
dzieci nie umieją czytać
i nigdy nie kupuje się tego typu prezentów. Natomiast na pierwszą komunię to jest dobry moment na to, żeby i nawet jasno powiedzieć, że to jest twoje Pismo Święte, nawet takie szczególne. Ja pamiętam, zawsze kupowałem takie z zakładkami, gdzie jest też zapinane skórzane, gdzie to jest Pismo Święte, które będzie temu dziecku towarzyszyło przez całe jego życie. Czy on zajrzy? Czy nie zajrzy? Nie wiem. Ale ma świadomość tego, że to jest jego Pismo Święte, które jest jego Pismem Świętym. Ja nieraz pytam swoich uczniów, czy ktoś ma Pismo. Wydawałoby się, że Komunię Świętą każdy przeżył. I pytam w liceum, czy w pierwszym liceum w Łodzi, pytam, czy mają Pismo Święte. Oczywiście część ma, ale jest też taka grupa, która nie ma tego Pisma Świętego. Więc okazuje się, a wydaje mi się, że no niestety w naszym społeczeństwie, to też ja nie wiem, z czego to wynika, no znajomość Pisma Świętego jest słaba. Powiem krótko, słaba. Mimo, że chodzimy do kościoła, mimo, że uczestniczymy we mszy świętej, mimo, że czytane jest słowo na każdej liturgii, to mimo wszystko ta znajomość przez nas Pisma Świętego jest słaba, więc tutaj można też zrobić doskonałą katechezę, czy doskonały obraz przepowiadania znaczenia Pisma Świętego w życiu człowieka, tak? Na Zachodzie, w wielu hotelach, czy w Stanach, czy we Francji, spotykam się w wielu miejscach, gdzie Biblia, oczywiście, czy to jest Biblia, nie zawsze jest to katolicka, czy jest to protestancka, nie ma to znaczenia, ale Pismo Święte jest dostępne na wyciągnięcie ręki i nikt się tego nie wstydzi.
No my się boimy niejednokrotnie sakralizacji naszego codziennego życia. W sakralizacji nie chodzi o taką kościółkowatość, taka właśnie nadmierna egzaltacja. To nie o to chodzi. Chodzi o to, aby rzeczywiście żyć, aby umieć się odnieść. Przecież też tak naprawdę cała ta tradycja judeochrześcijańska jest ogromnie obecna w naszej codzienności. I o tym też warto pamiętać i do tego jakoś się odnosić. W podejściu do dzieci, do tego chciałbym też jeszcze nawiązać, jest to bardzo istotne, bo jest gdzieś pokusa mówienia do dzieci w sposób właśnie taki zdrobnieniami w stylu, tak, Jezusik, chlebek, matuchna, to się może nie zdarza często, ale gdzieś tam jeszcze bywa to obecne, podczas gdy do dzieci no nie można mówić pojęciami bardzo trudnymi i no mówimy o przeistoczeniu, transubstancjacji, tak, natomiast no dzieciom niekoniecznie to pojęcie trzeba tak definiować wprost, używając takiej terminologii, ale też nie można być infantylnym. To znaczy, trzeba ten przekaz budować w sposób odpowiedzialny, jakby się mówiło ciepło, serdecznie, życzliwie, ale jednak z dozą powagi do młodego człowieka, bo mówimy o sprawach ważnych, mówimy o sprawach świętych. Nie musimy mówić z grobową miną, nie musimy zanudzać, ale nie możemy też żartować. Nie możemy żartować, mówiąc do dzieci, na tematy bardzo poważne. Na przykład nie możemy żartować z tajemnicy spowiedzi. Jeśli dzieci słyszą od księdza formę żartu, pytanie, czy może ksiądz przekazać mamie dziecka, co usłyszał na spowiedzi? No i dzieci odpowiadają zgodnie z literą prawa kościelnego, że no nie może, ktoś tam wrzuca wręcz tajemnicę spowiedzi, jak ksiądz mówi, no to ja chyba za dużo powiedziałem. Po czym mówi, to był żart, to są zbyt poważne sprawy, dzieci mają różną wrażliwość, tak jak ludzie dorośli i może się okazać, że wątpliwość w pewnych sercach, jak to jest naprawdę, może zostać. Są pewne sprawy, z których żartować nie można, pozostając cały czas w bardzo życzliwym usposobieniu, w bardzo życzliwym przekazie, absolutnie nie ekskatedra. Bo ekskatedra, jak już wiemy, teraz do mało kogo trafimy.
Czyli nie żartujemy, nie mówimy zbyt poważnie. Dobrze by było, żebyśmy umieli czytać Biblię, posiadali ją w domu. To nie jest też takie łatwe. Ja przeczytałam Biblię, chociaż muszę przyznać, że całą, ale muszę przyznać, że o ile Nowy Testament rzeczywiście czyta się pewnie dosyć łatwo, o tyle Stary Testament czyta się z trudem.
Czy to jest temat, myślę, że nie chciałbym, żebyśmy odeszli od tego tematu głównego, bo to jest temat zupełnie wątek, którym moglibyśmy popłynąć, nie dotykawszy tego tematu, z którym tu przyszliśmy. Rzeczywiście, dlatego też mówię o trudności, bo myślę sobie, że mamy wielu ekspertów od Biblii, no chociażby nasz ksiądz arcybiskup, który dość w sposób jasny tłumaczy też słowo, prowadzi tą egzegezę, myślę sobie, że dość ciekawie. I wielu duchownych też, którzy taką podejmują w czasie swoich homilii taką krótką egzegezę Pisma Świętego, którą możemy przełożyć. Zresztą dzisiaj na polu internetu mamy mnóstwo różnego rodzaju źródeł, gdzie możemy też sami prowadzić rozważanie Słowa Bożego, więc naprawdę warto. Myślę sobie, że dla swojego własnego takiego wewnętrznego budowania wiary i zobaczenia, że to jest Słowo, które jest do nas skierowane, tak, i my tym Słowem mamy żyć. To jest Słowo, które ma nas przypominać każdego dnia, a nie tylko na chwilę, tak, nie jakieś krótkie momenty. Dlatego też mocno to zaznaczam, że to jest fajny prezent przy okazji mnóstwo wielu prezentów, które gdzieś tam te dzieci otrzymują.
Pamiętam wspomnienie jednego księdza, który opowiadał o tym, że jak podarował Biblię pięknie wydaną, skądinąd, to rodzina się obraziła. Że skąpy.
No pewnie takie sytuacje też mogą mieć miejsce, ale no to jest też wracanie do człowieka. Mamy różnych ludzi, nie możemy generalizować. Są tacy, którzy to doskonale rozumieją i mają świadomość tego, a są tacy, którzy tego nie zrozumieją i nie jesteśmy w stanie rozczytać każdego człowieka.
Ale nie musimy rezygnować z prezentów.
Ja myślę sobie, że nie. Dla mnie to nie jest tak, że to jest rzecz tak ważna i tak istotna. No to jest też kwestia tego, jak istotny jest, jaki jest przekaz rodzica.
Czyli żeby prezenty nie stały się najważniejszym punktem.
Jest też takie rozwiązanie, o którym słyszałem, aby w tym roku pierwszokomunijnym, że tak powiem, ten zmasowany napływ prezentów nastąpił z okazji Dnia Dziecka, z okazji 1 czerwca, żeby na ten dni pierwszokomunijne pojawiły
żeby
się te prezenty związane właśnie z sakralnością, a te dodatkowe, bardzo ważne oczywiście, smartfonowe pojawiły się bardziej właśnie w okolicy Dnia Dziecka. Jest to jakieś pewnie rozwiązanie.
Znaczy ja powiem szczerze, powiem dwa przykłady takich ostatnio moich znajomych, którzy no, też mieli komunię świętą swoich dzieci. No, nie w tym roku, nie tegorocznych, ale zeszłorocznych. I strasznie mi się podobały ich pomysły. Jedni postanowili, że te pieniądze dziecka będą dziecka pieniędzmi, więc nie będą z nich w jakiś sposób zabierali czy przywłaszczali sobie te pieniążki, ale to dziecko od czasu do czasu prowadzi, zwłaszcza dzisiaj w sytuacji wojny na Ukrainie, taką działalność również charytatywną. To znaczy ze swoich pieniążków, które ma, też część tych pieniążków przeznacza na to, co rodzice proponują. A może byśmy kogoś wsparli, może byśmy coś zakupili. Czyli taka z tych pieniędzy tego dziecka, ono też ma świadomość tego, że może też z tych pieniędzy zagospodarować część tej kwoty, żeby przekazać komuś, kto potrzebuje bardziej niż on w tym momencie. To jest jedna z takich propozycji, która strasznie mi się podobała w tej rodzinie i druga innej rodziny, kiedy dziecko po zabraniu tych kwoty pieniążków postanowiło pieniędzy, które miało, razem z rodzicami postanowiło, że wspólnie wyjadą na jakiś wspólny wyjazd. Akurat tam wyjechali do Disneylandu całą rodziną. Oczywiście rodzice też dołożyli do tego wyjazdu, ale to był wspólny wyjazd całej rodziny, tam rodzina czteroosobowa, więc te pieniądze były przeznaczone na jakiś wspólny wyjazd, a nie tylko i wyłącznie zatrzymanie dla siebie, skupienie się na sobie. Więc to jest po raz kolejny, wracamy do tego, że to jest kwestia tego, w jaki sposób ci rodzice potrafią podejść i znają swoje dzieci i potrafią powiedzieć, co jest ważne w życiu tego dziecka, co jest istotniejsze, a co jest zupełnie mało istotne. Nie?
Pomyślałam sobie też o tym, że teraz rzeczywiście mamy taki szczególny czas, bo jest wojna w Ukrainie i że może to byłby taki fajny pomysł, żeby się tak spotkać rodzinnie, wcale nie w restauracji, tylko umówić się, że każdy coś przynosi i wspomóc trochę naszych przyjaciół. Spotkać się też w innym miejscu, zupełnie też innymi ludźmi, dać taki trochę inny przykład.
Teraz sobie skojarzymy ostatni jeszcze taki przykład, który mi się kilka lat temu w mojej parafii też, gdzie pracowałem, pamiętam, pani katechetka zaproponowała dziewczynkom, które miały, wiadomo, przygotowują się na pierwszą komunię świętą, najczęściej mają długie włosy, piękne długie włosy, więc kilkanaście dziewczynek postanowiło, że zetną te swoje włosy i przeznaczą dla dzieci, które są z nowotworami, tak żeby zrobić im peruki.
Gest.
nieprawdopodobny gest. To zostanie i w tych dzieciach jednych, jak i w drugich, które są, które przyjmują ten dar, prawda? Więc wydaje mi się, że możemy przy tej okazji szukać mnóstwo różnych ciekawych inicjatyw. Tego jest dużo, gdzie naprawdę te dzieci mają świadomość, że to jest ich przeżycie, ale coś z siebie potrafią ofiarować po tym doświadczeniu spotkania. No, doświadczenie miłości, które przychodzi wraz z Komunią Świętą, potem jest doświadczeniem jakiejś innej grupy osób, która też tej doświadczenia miłości potrzebuje w tym momencie, nie?
Tak, to wydaje mi się bardzo cenne. O tym się coraz częściej mówi przy okazji na przykład ślubów, kiedy to ludzie często mówią, przynieście zabawki i zaniesiemy do domów dziecka na przykład. Zaczęło się o tym mówić,
ale... Zastępczych.
Tak, czy do rodzin zastępczych, ale przy okazji komunii to chyba ten pomysł raczkuje dopiero.
No może będziemy jakimiś prekursorami tutaj na naszym łódzkim terenie. Dzieci 9-10-letnie, musimy pamiętać, to dzieci, które są na etapie myślenia konkretnego. Czyli one bardzo silnie wiążą myśli i słowa z działaniem. I dlatego jest to też ważne. U nich dopiero myślenie pojęciowe zaczyna się. Dopiero będą wchodzić w ten czas. I dla nich, dlatego ważne jest to oczywiście doświadczenie, ograniczenie na przykład liczby modlitw do tak zwanego zaliczenia. No słowo zaliczenie modlitwy jest czymś, co budzi mój wewnętrzny sprzeciw. Mamy kłopot nierozwiązany, bardzo trudny zresztą do rozwiązania, w naszym języku modlitw, tych, które dzieci zaliczają.
Zaliczamy modlitwy na ocenę, a potem musimy jeszcze zaliczyć kilka pospowiedzi w ramach pokuty.
Dość częste jest, chodzi mi o archaizmy, o sposób rozumienia tego, co ja mówię, czym się modlę, co zaliczam, no już powiedzmy, użyjmy tego paskudnego słowa. Jak to dzieciom zobrazować, to jest ogromne wyzwanie katechetyczno-duszpasterskie, żeby te dzieci wiedziały, o co tak naprawdę biega, o co tak naprawdę chodzi. Wreszcie, dzieci uczestniczą przy okazji tych mszy Białego Tygodnia w nabożeństwach majowych. Naprawdę. Dzieci nie będą wiedziały, jak rozumieć znaczenie wezwań poszczególnych z litanii loretańskiej, wieżo z kości słoniowej, tak, gwiazdo zaranna i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że tutaj stawiamy tym dzieciom, ja wiem, że to jest od dziesiątek lat tradycja, ale niekoniecznie uświęcona, tak, za wysoko poprzeczkę. Dziecko jest w stanie skupić uwagę maksymalnie pół godziny, 45 minut. Jeśli to się wydłuża do godziny zegarowej, czy 80 minut, to jest bez sensu. I to de facto ma wartość przeciwskuteczną, bo zniechęca, więc są te pewne wyzwania.
Nasuwa nam się pytanie takie podstawowe, pewnie już ostatnie, bo czas nas goni. Czy dzieci w tym wieku, w jakim dzieci podchodzą do pierwszej Komunii Świętej, czyli to są dzieci 9-letnie zazwyczaj, to czy one są gotowe wtedy na zetknięcie się z tajemnicą wiary?
Znaczy ja jeszcze wrócę na sekundkę, wrócę do tych modlitw. Od wielu lat, no jestem też wykładowcą katechetyki, więc od wielu lat z moimi studentami, czy to są świeccy, czy duchowni, mówię też jasno, jakie modlitwy powinny być brane pod uwagę, jeśli chodzi o to słowo zaliczenie, ale właśnie ja nie chcę sformułowania, bo to nie jest słowo nie tyle odpowiednie, co jest w ogóle słowem, które nie powinno mieć miejsca, jak zaliczenie, bo to są modlitwy, które te dzieci powinny de facto używać w czasie swoich normalnych modlitw w ciągu dnia. Bo to nie są modlitwy mega skomplikowane i to nie są jakieś modlitwy wyszukane. To są standardowe modlitwy, które używamy na co dzień. To jest modlitwa Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. Nawet wykluczyliśmy wierzę w Boga, dlatego że my duchowni też często mamy jakieś ściągi, różnica między wierzą, chociaż no każdy
znaczy,
z nas...
Wierzę w jednego Boga, tego podczas mszy.
Wierzę wyznania wiary, dlatego też mszalnego, dlatego też ze względu na to te modlitwy zostały bardzo mocno zmienione i skrócone, tak żeby te dzieci miały z tym problem do używania tych modlitw, którymi się de facto modlimy na co dzień.
Księże Marcin, ale my jesteśmy jednak bardzo jeszcze skostniali, bo do tej pory jak chociażby Episkopat Polski nie zaktualizował tej wersji Ojcze Nasz w tej końcówce, tak? I nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie. W Polsce jest przed tym jakiś opór, chociaż wiele krajów już poszło w tę stronę.
To prawda. Natomiast no tutaj trzeba byłoby pytać no, biskupów, to nie do mnie pytanie, dlaczego tak to jest. Natomiast wracając jeszcze do tej kwestii, myślę, wydaje, że dzieciaki mają w ramach no, podstawy programowej, którą sam też i pisanie podręczników, sam odpowiadam za pisanie podręczników, więc tam są te modlitwy omawiane. To nie jest tak, że nie ma tych omówień, tych modlitewnych. Faktem jest, że dobrze jest też, żeby rodzice też, no, dzisiaj w podstawie programowej i do katechezy, i do jakiegokolwiek innego przedmiotu, duże znaczenie ma obecność rodzica, który też współtworzy nauczanie. I to jest bardzo, bardzo mocno podkreślane w dzisiejszej podstawie programowej. Więc dlatego też ja zwracam uwagę na obecność rodziców w tym procesie kształcenia, nie? Jak to jest ważne, istotne. Natomiast jeśli chodzi, wracając do tego pytania ostatniego, też się głęboko nad tym zastanawiam, dlatego że z punktu widzenia rozwojowego dziecka, no ten etap edukacyjny, gdyby zakończył się na czwartej klasie, nie wiem, czy nie byłby lepszy. My i tak przesunęliśmy tą Komunię Świętą o jeden rok, bo był w drugiej klasie szkoły podstawowej, teraz jest w trzeciej klasie szkoły podstawowej. I ja z punktu widzenia własnego doświadczenia, ale też no, rozwojówki pedagogiki rozwojowej, też wiem doskonale, że czwarta klasa to jest taki moment, kiedy mamy do czynienia już nie z dzieckiem, ale bym powiedział z takim pierwszym procesem dorastania, czyli z młodą
młodzieżą.
Zaczyna
się starszy wiek szkolny, tak, z tego podziału.
Dokładnie tak. I ja nie wiem, czy teoretycznie nie byłby to lepszy moment na przyjęcie Komunii Świętej.
A nie byłoby lepiej, gdybyśmy byli dorośli po prostu?
Jeśli
dorośli,
chodzi o przyjmowanie,
świadomi?
No to jest kwestia, to jest pewnie dyskusyjna sprawa, dlatego że świadomość w strukturze kościoła, znaczy odpowiedzialność za przyjmowanie sakramentu świętych zawsze spływa na wspólnotę, tak? Mhm. Przygotowanie. Więc tutaj rodzice w jakiś sposób, tak jak mamy pierwszy chrzest, mamy Komunię Świętą w Kościele Prawosławnym, te wszystkie sakramenty są przyjmowane w młodszym wieku, tak? Więc nawet nie są dzieci świadome. Bardziej zwraca się uwagę i stąd też Kościół wyszedł z takim założeniem. Zwracamy uwagę na tradycję, na to, jak żyli nasi ojcowie i to wynika z wiary rodziców. Owszem, te pytania się pewnie będą pojawiały i będą obecne. Natomiast ja nie wiem, czy bym tutaj skupił się na tym, żeby dzieciom zabrać.
Bo to też chyba zależy od rodziców, bo jeżeli rodzice rzeczywiście ukierunkowali, są głęboko wierzący, praktykujący, to pewnie to dziecko też nadąża. Natomiast jeśli rodzice są absolutnie daleko, dla nich to jest takie wydarzenie właśnie imprezowe, to właściwie teraz należałoby
W wiarę, w religię trzeba wrosnąć.
Ale są też, jeszcze wracając do tego przyjmowania Komunii Świętej, mamy jak gdyby, widzę takie dwa nurty, które się pojawiły też obok tego. Pierwszy nurt to jest tak zwana wczesna komunia dziecka. To znaczy, jeśli rodzice są głęboko wierzący i zaangażowani w życie kościoła i dzieci nawet nie osiągnęły tej trzeciej klasy szkoły podstawowej, są w pierwszej, w zerówce nawet, mogą przystąpić do Komunii Świętej ze względu na wiarę rodziców i na ich zaangażowanie w życie religijne.
No nie, ale ja czytałem, że jest konieczność, zdolność do pojęcia rozumowego tej istoty, którą jest
i
obecność Chrystusa pod postacią ciała.
Za to jest odpowiedzialny rodzic. Oczywiście,
powinien być odpowiedzialny.
I jeśli rodzic jest świadomy i uczestniczy w życiu kościoła, to ma tą świadomość i to dziecko może do tej pierwszej Komunii Świętej wtedy przystąpić. I w drugą stronę, znam też takich rodziców, którzy mówią mi wprost: proszę księdza, moje dziecko nie jest gotowe, żeby w trzeciej klasie przyjąć Komunię Świętą, bo jeszcze nie ma tej świadomości i ja uważam, że lepiej, żeby jeszcze poczekało rok i ze większą świadomością tej Komunii Świętej. I znowu wracamy. Kto jest za to odpowiedzialny? Rodzice, którzy mają pełną świadomość, czy to dziecko już powinno przyjść do pierwszej Komunii Świętej, przystąpić, czy też nie. Nie jest powiedziane, nas nie obliguje podstawa programowa nauczania religii, która mówi, że w tym roku masz przyjąć. Oczywiście przygotowanie wszystko prowadzi do przyjęcia Komunii Świętej w trzeciej klasie, ale to nie jest konieczne, nie jest obligatoryjne.
Tak, ale to jest oczywiście, że kwestia też ogromnej dojrzałości rodziców, jeśli potrafią tak stwierdzić i taką decyzję podjąć, ale zarazem ktoś powie, no to wyłączamy dziecko z grupy rówieśniczej. Dlaczego on nie może
przyjąć? No i to jest kolejny problem.
Cała klasa idzie do pierwszej komunii, a moje dziecko nie idzie.
Czy komunia
to trochę tak, jakby był drugoroczny.
Ale z punktu widzenia naszego eklezjalnego, to nie szkoła powinna być miejscem przyjmowania Komunii Świętej, tylko parafia.
Zdecydowanie tak.
I tu się pojawia inny wątek, prawda, z którym, no, pewnie
nauki,
będziemy sobie tutaj dalej, moglibyśmy kontynuować.
Bo jest to rzeczywistość przedłużenia ramienia szkoły, a być może nowe doświadczenie dla dziecka, doświadczenie parafialne, mogłoby się okazać ciekawym, budującym, inspirującym. A tego nam niestety brakuje.
Ja bym była za tym, żeby religia jednak wróciła do sal katechetycznych. Ale zostawimy sobie ten wątek na kiedy indziej. I jeszcze odnośnie tych modlitw.
Prowokacja
jest, tak. Odnośnie tych modlitw, to właśnie tak sobie pomyślałam, że rozumienie tej istoty, zasad wiary byłoby pewnie znacznie cenniejsze niż recytacja, bo czasem mamy do czynienia z recytacją. Dzieci nawet nie do końca rozumieją. Od razu bym spytała, jest taka kolęda, gdzie pojawiają się słowa ma granice nieskończony na przykład. I teraz proszę spróbować to wytłumaczyć, jak ma granice nieskończone. No. To jest właśnie to. Za mało rozumiemy, za mało analizujemy, próbujemy.
Ale nie macie wrażenia, nie wiem, no ja mam takie samo odczucie, jak czytacie poezję, czy wszystko rozumiecie, jak czytacie poezję.
Nie, no ma granice nieskończone, to chodzi o to, że Jezus przyjął ciało i po prostu wszedł w ludzką granicę.
Niech pan to trzecioklasiście.
No to pytanie, czy to jest język dla trzecioklasisty? To, co parę minut temu poruszyłem.
Ale wracając do tego, to wydaje mi się, że no nie do końca musimy wszystko rozumieć. To też, to jest właśnie ten czas, perspektywa czasu, która nam daje.
Ale recytacja też nie załatwia sprawy.
Nie załatwia. Natomiast no, to jest też kwestia dyskusyjna i myślę sobie, że to jest też otwarty moment na wejście rodziców i próba bycia z tymi dziećmi i próba rozmawiania z nimi. Tylko, że do tego trzeba też dojrzewać. Znaczy i rodzice muszą być dojrzali. A na to ja mam wrażenie, no, to jest szerszy temat odnośnie, bo
w ogóle czas obecność, nas goni po prostu.
No właśnie. Mm-hmm. Więc tak spojrzałem też na zegarek, że to jednak obecność w ogóle katechezy i obecność katechizowanych osób, bo w zasadzie mamy pokolenie, które przeszło przez całą formę katechezy i lekcji religii w szkole, tak? Począwszy od szkoły podstawowej poprzez szkołę średnią. I tak naprawdę to jest pytanie, jaki obraz mamy tej katechezy, skoro rodzice nie są w stanie przygotować dzisiaj swoich dzieci albo wytłumaczyć pewne rzeczy, które powinni tak naprawdę. Oczywiście nauczyciel religii to jest jeden aspekt, ale drugim aspektem istotnym jest rodzic, który też powinien towarzyszyć temu dziecku, tłumacząc pewne rzeczy, które powinny być przez niego rozumiane, nie?
Jest jeszcze jeden aspekt, o którym nie zdążymy powiedzieć, a mianowicie to jest masowe wypisywanie z lekcji religii zaraz po komunii. To też jest bardzo ciekawe zjawisko.
Znaczy, masowe to bym aż tak bym nie dramatyzował, bo wiem, bo na bieżąco jestem z tą dokumentacją, więc wiem, jak to wygląda. I to nie wygląda aż tak strasznie, jak nam się wydaje.
Nie aż tak masowo.
Nie jest tak masowo. I musimy zawsze zwracać uwagę na to, bo wiem, tym się zajmuję, nawet teraz przygotowuję taki tekst odnośnie tego wypisywania się z lekcji religii. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja wypisywania się z lekcji religii w dużych ośrodkach miejskich, typu tutaj Łódź, Warszawa, Gdańsk, Kraków. A zupełnie inaczej wygląda ta sytuacja, jeśli weźmiemy małe ośrodki miejskie, tudzież wsie. Więc no to jest szerszy temat. Tego się nie da w dwa... Ja bym mógł dużo więcej na ten temat popołudzić.
Tutaj jest przykładem jest województwo świętokrzyskie. Aha. W województwie świętokrzyskim okazuje się, że w samych Kielcach, w stolicy województwa, odsetek uczniów uczęszczających na religię jest zdecydowanie mniejszy niż we wszystkich pozostałych powiatach ościennych. Dysproporcja jest ogromna. Miasto wojewódzkie, stolica, a wszystkie powiaty ościenne.
No i niestety temat, mam nadzieję, że uda nam się wrócić, bo temat okazał nam się wielowątkowy, więc przyjmijcie zaproszenie za niedługo, może w ten sposób.
Na nieodległy czas.
Na nieodległy czas. A za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. W studiu Radia Łódź był ksiądz dr Marcin Wojtasik, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Archidiecezji Łódzkiej i Rafał Łosiński, pedagog i specjalista poradnictwa z Fundacji Wsparcia Psychospołecznego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy. Dziękuję. Dobrej nocy.
Dobrej nocy.